Witam Państwa, Lech Pilarski. Sprawa budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku wzbudza ogromne emocje społeczne i wiele kontrowersji. Mieszkańcy terenów, gdzie planuje się tę obwodnicę, protestują. Zebrali podpisy pod stosownymi apelami i wysłali je do Ministerstwa Infrastruktury. Niektóre z nich są już na stronie internetowej ministerstwa. Protesty ślą też przedstawiciele samorządów gminnych. W poniedziałek na sesji sejmiku samorządowego mówiono o tej obwodnicy. Stwierdzono, że poprzednie 4 warianty przebiegu są raczej nieaktualne, a kolej pracuje nad nowymi. Obecni na sesji mieszkańcy, jak i radni wojewódzcy nie poznali jednak nowych wariantów, bowiem poznamy je w listopadzie. Problem nie dotyczy nie tylko okolic Białegostoku, ale także gmin suwalskich. Tam również przebieg Rail Baltic wzbudza ogromne kontrowersje. W ogóle natomiast nie mówi się o inwestycji przez Biebrzański Park Narodowy w Osowcu Twierdzy, a już tworzone są konkretne plany. Odnosi się wrażenie, że konsultacje społeczne są lekceważone, bardzo krótkie terminy, bo stworzono taką sytuację, w której jest bardzo mało czasu, ponieważ kończą się fundusze europejskie i trzeba zmieścić się w terminach. Nie próbuje się przy tym tak umiejscowić inwestycji, przy okazji porządkując układy własnościowe i geodezyjne, aby stwarzała jak najmniej problemów mieszkańców. A przecież budowa trasy kolejowej tej rangi, co Rail Baltica, zmienia przestrzeń na wieki. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu goście Magdalena Sienkiewicz, Joanna Rybołowicz, Bernard Radziszewski, Krzysztof Tur, Andrzej Anikiel, Karol Zieliński i Maciej Cichocki, mieszkańcy spod Białegostoku oraz Paweł Dubrawa z Kolejowego Podlasia pojawił się właśnie w studiu. To może zaczniemy od mieszkańców. Walczycie o to, żeby ta inwestycja była, czy żeby nie przechodziła przez okolice, w których mieszkacie? Jak można by ten problem scharakteryzować?
Przede wszystkim walczymy o to, żeby inwestycja miała jakiś realny i sensowny kształt. To znaczy rozumiemy potrzeby rozwoju infrastruktury w naszym województwie, natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby nasze domy, nasze miejscowości, nasz spokój zostały zburzone i to w sposób taki, no powiedziałbym, trochę zamaskowany, czyli bez przedstawienia realnych faktów, jakie jest oddziaływanie inwestycji dla mieszkańców.
Co to oznacza, że nie przedstawiono wam, nie konsultowano, jak to do tej pory przebiegało?
Należałoby chyba powiedzieć, jak zostały przedstawione pierwsze projekty, pierwsze warianty inwestycji. Inwestycja nazwana obwodnicą kolejową Białegostoku tak naprawdę kryje w sobie nie tylko dobrodziejstwo wyprowadzenia części transportu poza miasto Białystok, ale po pierwsze dokłada do infrastruktury potężny terminal przeładunkowy oraz dokłada nowe linie kolejowe, które de facto są, przynajmniej według dotychczasowych projektów, są prowadzone zarówno w gminach ościennych, czyli Dobrzyniewo, Duże oraz Wasilków, jak i w samym Białymstoku. To oznacza, że dobrze brzmiące hasło obwodnica jest takim trochę wytrychem. Faktycznie jest to propozycja, która bardzo narusza infrastrukturę mieszkaniową bardzo dużych obszarów, które de facto nie są obszarami zupełnie uprzemysłowionymi. Są to typowe sypialnie Białegostoku. I pierwsze projekty, które zostały przedstawione, nawet można powiedzieć, że trudno, żeby nazwać to można było konsultacjami, ponieważ były to przedstawione wersje w taki sposób, żeby, no mamy wrażenie jako mieszkańcy, że przedstawione w taki sposób, żeby jak najmniej ludzi się o tym dowiedziało. Więc jeśli intencje inwestora byłyby właściwe i byłyby uczciwe, no to to wydaje mi się, że powinien przedstawić racjonalnie plusy i minusy planowanej inwestycji, przedstawić racjonalny wpływ tej inwestycji dla mieszkańców, dla samorządów, dla gospodarki tutaj naszego regionu, a nie udawać, że prowadzi konsultacje, bo pierwsze konsultacje odbyły się w miejscowości Pogorzałki. Miejscowość Pogorzałki w bardzo małym stopniu, a w zasadzie wcale nie jest związana z tą inwestycją, a miejscowości, których ta inwestycja dotyczy, nie zostały w sposób należyty poinformowane o tym, że taka inwestycja jest planowana i że takie konsultacje mają się odbyć. Pierwsze warianty, które PKP PLK przedstawiło do zobaczenia, zostały przygotowane na mapach sprzed 30 lat. Na mapach, gdzie nie było bardzo wielu domów. Ja jestem mieszkańcem Nowego Aleksandrowa, mieszkam tam od lat 15. Mego domu i domów moich sąsiadów nie ma na tych mapach. Więc znowu pytanie o to, jakie są intencje inwestora. Czy on chce rzeczowo przedstawić sytuację, czy chce wprowadzić opinię publiczną w błąd, pokazując, robimy inwestycję, inwestycja ma bardzo małe, negatywne oddziaływanie na mieszkańców, a faktycznie jest zupełnie inaczej, bo rozumiem też, że wiele osób...
Za chwilę, jeśli pan pozwoli, do tego powrócimy. W pani opinii nie powinno być tak, że kolejarze przychodzą do pani i mówią, planujemy tutaj taką inwestycję, w związku z tym, jaka jest pani opinia, tutaj pokazujemy wszystkie warianty, jak to będzie przebiegało w przyszłości, a nic takiego się nie odbyło.
Niestety nic takiego się nie odbyło. Nie oczekuję tego, że kolejarze przyjdą, zapukają do mojego domu i powiedzą dzień dobry, tak, proponujemy to i to. Natomiast jakby myślę, uzupełniając wypowiedź kolegi, chciałabym powiedzieć, że we wszystkich sytuacjach powinien być dialog. Mamy XXI wiek. To nie są czasy, kiedy można pozwalać sobie na totalną samowolę, nie licząc się totalnie z czynnikiem ludzkim, z czynnikiem społecznym. To, co chciałabym podkreślić od razu tutaj na wstępie, że my nie jesteśmy przeciwni tej inwestycji. My chcemy, żeby ta inwestycja powstała. Jest ona zapewne potrzebna dla województwa podlaskiego. Być może wygeneruje pewne miejsca pracy i gospodarczo jakiś wpływ na rozwój naszego regionu będzie miała. Natomiast nam chodzi przede wszystkim o to, żeby ta inwestycja w obecnym, przynajmniej w tych pierwszych czterech wariantach przedstawionych przez PKP, nie zrujnowała setkom ludziom życia.
Tak jak daleko byłaby ewentualna trasa od pani domu?
50 metrów.
Zaskakujące. A w pani przypadku?
To znaczy, w moim przypadku ta inwestycja jest na etapie właśnie tych nowych wariantów. Powiększaliśmy mapy, sprawdzaliśmy, jak to będzie wyglądało. To będzie około 100 metrów od mojego domu. Co jest dla nas, dla mnie bolesne, to, że PKP po pierwsze nie konsultuje z nami, wprowadza w błąd opinię publiczną, wprowadza w błąd media, informując, że te warianty przedstawi. Zarówno na posiedzeniu sejmiku obiecali, że te warianty dostaną urzędy. Kłamali, że te urzędy być może już dostały. Urzędy takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Wody Polskie, Lasy Państwowe. Żadna z tych instytucji nic nie otrzymała.
Tylko te stare warianty, które były do tej pory opublikowane.
Tak. PKP kłamie, że konsultuje w tej chwili z urzędami wersje, nad którymi pracuje, te korytarze. Nic takiego się nie dzieje. Dostaniemy wariant, który dostanie decyzję środowiskową.
Czy nie wiadomo, czy dostanie.
Nie wiadomo, czy dostanie.
Nie wiadomo, czy ta decyzja w ogóle będzie pozytywna. Natomiast ja tu troszeczkę może powiem inaczej, bo było to spotkanie w PKP. 17 chyba bodajże było, na którym ja też byłem w spotkaniu. I oni faktycznie mieli po tym spotkaniu wysłać mapki między innymi, do tych instytucji, natomiast oni tych mapek nie wysłali dlatego, ponieważ oni już po tym spotkaniu, które
17 września.
Tak, które tam było, oni
to,
już...
To było następne spotkanie po tym spotkaniu 17 października. Tak. To już było następne spotkanie po tym w
Podmygacach. To, co było spotkanie w PKP, to tam były przedstawione nowe, kolejne cztery warianty. No i wyszło na tym spotkaniu, to co ja ostatnio mówiłem właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, jak byłem, że miał pewne decyzje już miały tam zapaść, ale te decyzje tam no, nie mogą zapaść, bo nie każdy jest tam włodarzem i dyrektorem. Wobec czego pan dyrektor Pietras na początku chciał, później nie chciał, bo bał się, że to pójdzie dalej w obieg, że się będzie przeciek, tak? No to na końcu już zdecydował się, że on te mapki im te nowe cztery warianty nowe udostępni dla tych urzędów. No i mają zapaść decyzję. Natomiast mapy te nowe nie zostały rozesłane, ponieważ oni już na tym etapie, po tym spotkaniu, już zmodyfikowali te cztery nowe warianty. Dlatego nie zostały wysłane. A w Urzędzie Marszałkowskim to, co było ostatnio, to spotkanie było i dlatego właśnie ja się też pytałem, a dowiedziałem się później, tak, że nie zostały wysłane, bo zostały zmodyfikowane.
Znaczy, tak warto podkreślić, że na tym spotkaniu...
W sejmiku,
przedstawiciel PKP jasno stwierdził, że nowe warianty nie zostały jeszcze wysłane. I tutaj jakby chodzi nam o to, że cały czas instytucja, tak, PKP... mija się z prawdą, obliguje się sama do czegoś i nie wywiązuje się z własnych obietnic.
No, zapowiedzieli, że gdzieś mniej więcej po 7, w okolicach 8 listopada te mapki się pojawią u odpowiednich decydentów. Pytanie, czy zostaniecie wy zapoznani z tą nową sytuacją, że tak powiem, jeśli chodzi o przebieg Karol Zieliński.
Myślę, że dopóki te urzędy nie wydadzą, nie zrobią konsultacji tych wariantów we własnym zakresie i nie wydadzą jakiejś informacji dla PKP, no to my się po prostu nie dowiemy. I myślę, że dowiemy się w momencie, kiedy już zostanie wybrany jakiś wariant, na który będą zdecydowane właśnie Lasy Państwowe czy RDOŚ. Taka była też sytuacja po sejmiku w kuluarach. Dyrektor z PKP powiedział, że jeśli te nowe warianty, cztery, które w tej chwili procedują, jeśli one nie dostaną odpowiednich rekomendacji, no to wrócimy do tych wariantów czterech, które były wcześniej.
Czyli mamy teoretycznie osiem wariantów.
Mamy osiem wariantów w tej chwili w grze. Cztery nowe są procedowane, cztery te dotychczasowe sobie gdzieś tam leżą, czekają na...
lepszą chwilę.
Na lepszą chwilę, jeśli tutaj te instytucje wypowiedzą się negatywnie na temat tych wariantów.
Ale żaden urząd nie potwierdza żadnych konsultacji. Żaden urząd, ja dzwoniłam do wszystkich tych urzędów, żaden urząd nie potwierdza, że cokolwiek konsultuje i że cokolwiek będzie konsultował. Wyda decyzję na formalny wniosek.
Mam prośbę, żeby wyłączyć telefony komórkowe, bo słychać, że one oddziaływują. Tutaj pytanie przy tej okazji do pana Pawła Dubrawy ze Stowarzyszenia Kolejowe Podlasie. Panie Pawle, czy ta obwodnica kolejowa Białegostoku jest potrzebna?
No ona jest nie tyle potrzebna, ile nawet niezbędna. I tutaj należy wyważyć...
Z jakiego powodu?
Z takiego powodu, że przede wszystkim należy usunąć ruch towarowy z centrum Białegostoku. Wielokrotnie mieliśmy przykład, czy to w roku 2010, kiedy doszło do zderzenia pociągów w okolicach osiedla Zielone Wzgórza, czy wcześniejszy wypadek jeszcze już na linii, na której obecnie jeżdżą pociągi z ładunkami niebezpiecznymi przy ulicy Poleskiej, że mogło to doprowadzić do tragedii. I po prostu wyrzucenie tego ruchu towarowego jest niezbędne. I to należy wyważyć interesy mieszkańców i interesy kolei.
Bo przypomnijmy, że jak wykoleiły się cysterny w 1989 roku, 9 marca dokładnie, to wówczas istniejące stowarzyszenia i mieszkańcy Białegostoku nawet wystąpili do sądu o zakaz przewozu niebezpiecznych ładunków przez Białystok i bodajże w grudniu tego 89 roku taki zakaz został wydany. I był zakaz przewożenia, stąd na tej trasie do Zubek nie przewozi się niebezpiecznych niebezpiecznych ładunków, chyba tylko i wyłącznie w postaci chloru, bo inne ładunki pewnie jeżdżą.
Czy trasa do Zubek już jako i Zubki Białostockie, jako przejście graniczne w tym momencie nie istnieje? W tym momencie ta linia funkcjonuje tylko jako linia wakacyjna do Waliu i ona nie ma żadnego znaczenia towarowego. Ruch na tej linii odbywa się tylko do dworca, do elektrociepłowni Białystoki. Tam jest przewożony tylko węgiel, inne materiały opałowe, natomiast się nie używa. Natomiast materiały niebezpieczne jeżdżą, przewozi się olej napędowy z Białorusi między innymi, tutaj przez Białystok, oraz gaz w stanie płynnym.
Tą kolejową obwodnicę to trzeba w takich niewielkich odległościach od miasta budować, czy można ją zbudować daleko, daleko poza miastem?
Znaczy, to nie ma większego znaczenia, bo im dalej od miasta generalnie, tym lepiej.
No chyba ma znaczenie, no bo jeśli...
Dla mieszkańców ma znaczenie.
Jeśli wykoleił się wagon z chlorem, to pewnie państwo wiecie, jakiej części Białegostoku groziło zatrucie. To nie było zagrożenie w promieniu 100 metrów, tylko w promieniu kilku kilometrów. I teraz jeśli przesuniemy tory z centrum Białegostoku na odległość 200 metrów od Białegostoku, to tak naprawdę dalej to zagrożenie dla samego miasta istnieje. Już nie mówię o mieszkańcach sąsiednich miejscowości.
Należy zwrócić uwagę również na ten fakt, iż obecne warianty przedstawiane przez PKP stanowią również zagrożenie ze względu na to, że na terenie gminy Wasilków mamy podwodny zbiornik wodny, który zaopatruje całe miasto Białystok w wodę.
Prawie
co
całe.
Będzie? Dokładnie. Więc co będzie w sytuacji katastrofy kolejowej?
De facto planowana obwodnica nie wyprowadza ruchu poza miasto, przesuwa je tylko w inne rejony miasta. Tak, teraz będą zagrożone Zielone Wzgórza, TBS-y, Klepacze.
Dziesięciny.
Tak? Zawady.
Zawady. Właśnie chciałem wspomnieć, bo my tych samych argumentów, których pan użył z kolejowego Podlasia, my też używamy jakby ze swojej strony do obrony naszych osiedli. W tej chwili według tych wariantów, które znamy, obwodnica ma przebiegać przez osiedle Dziesięciny i przez osiedle Zawady, konkretnie przez Las Antoniuk i obok przez Rezerwat Antoniuk. Jeśli się wydarzy taka katastrofa, jaka miała miejsce w okolicach ulicy Wrocławskiej, to jest bliskość lasu, po prostu olbrzymi pożar nas czeka i pożar osiedli, które są zlokalizowane wokół...
No jedna z największych osiedli Białegostoku, tak. Czyli Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok.
Więc
tam chwilę dalej Dziesięciny.
Tak, i tu jest ten dysonans, o czym mówił Andrzej, że mówi się o obwodnicy Białegostoku, a z drugiej strony tą obwodnicę umieszcza się w Białymstoku. A nie mówi się też o tym, co będzie z drugiej strony Białegostoku, czyli tam od strony Starosielc, że ta obwodnica też będzie po starym śladzie. Ona nadal będzie w Białymstoku.
No właśnie, za chwilę powrócimy do kwestii przyjrzenia się bliższego układowi, że tak powiem, kolejowemu w naszym mieście, no bo został zaprojektowany tak, jak został. Kiedyś był daleko poza miastem, a później się okazało, że przechodzi przez prawie centrum naszego miasta. No właśnie, porozmawiajmy o tej strukturze, infrastrukturze kolejowej Białegostoku i okolic. Jak to wszystko wygląda? Bo zbudowano kolej de facto 100, a nawet i więcej lat temu. I to było wszystko poza Białymstokiem.
Tak jest, dokładnie. Kolej w Białymstoku istnieje od ponad 150 lat i w momencie budowy kolei nikt nie przewidywał takiego rozwoju wydarzeń, jakie mogły dzisiaj się jakie odbywają się dzisiaj. Niestety nastąpił wzrost tego transportu kolejowego i tak jak wcześniej wspomniałem,
rozwój miasta.
I należy pogodzić te interesy. No,
teraz będziemy rozmawiali właśnie, jak to pogodzić, żeby nie naruszać, no, że tak powiem, praw tych wszystkich ludzi, którzy być może w przyszłości będą mieszkali koło linii kolejowej. Ale wracając do tej infrastruktury kolejowej, w pana opinii, to gdzie tę obwodnicę należałoby stworzyć? No bo niezbędna jest, musimy wyprowadzić ciężki ruch towarowy z centrum Białegostoku, szczególnie jeśli chodzi o przewóz niebezpiecznych ładunków, czyli paliw i chemikalii.
No tu też ciężko tak się wypowiadać. No, zdecydowanie należy to wyprowadzić jak najdalej od miasta. Zdecydowanie też nie powinno być to blisko domów mieszkalnych, blisko budynków. No jednocześnie trzeba się też jakimś tam rachunkiem ekonomicznym kierować.
No to będziemy teraz próbowali posłużyć się owym rachunkiem. Czy pan szacował, ile może pana nieruchomość stracić na wartości, gdyby tę kolej stworzono?
No z tego co słyszałem, utrata wartości na dzień dobry to jest 30-40%. Dla nieruchomości położonej w jakimś tam promieniu kilometra czy dwóch od planowanej linii. Ci, którzy zostaną przy samej linii, no to wiadomo, że spada to do zera. Tak naprawdę, bo nikt tego nie kupi. No chyba, że kupi ktoś, kto będzie budował terminal i będzie chciał tam zbudować halę jakąś magazynową.
Czyli jednym słowem, no, mieszkańcy dostaną takie pieniądze, że przeniosą się w inne miejsce.
No miejmy taką nadzieję.
Nie, absolutnie nie. Przepraszam, nie. Od razu muszę tu dodać, bo na spotkaniu konsultacyjnym w Pogorzałkach dyrektor Krzysztof Pietras z PKP PLK powiedział bardzo wyraźnie, jednoznacznie, że tylko te domy, które są wyburzone, mieszkańcy tych posesji mogą liczyć na odszkodowanie. Natomiast wszystkie inne, które są w sąsiedztwie inwestycji, a tracą na wartości, absolutnie nie. Absolutnie nie.
W momencie sprzedaży takiej nieruchomości można wystąpić do sądu i...
To się ciągnie, trwa latami, są powoływani rzeczoznawcy, to nie jest taka łatwa sprawa. Poza tym trzeba wziąć jakby bardzo mocno pod uwagę fakt, że nasze domy budowały się lat tam ileś, a nawet i niedawno wstecz i każdy z nas otrzymał warunki do zabudowy i żeśmy według tych warunków zbudowali nasze nieruchomości.
No właśnie, nikt teraz nas... skupimy się na planowaniu,
ja to jest najbardziej istotne. Dodać, że nikt z nas nie budował swojego domu, biorąc pod uwagę fakt, że za oknem będzie miał ciężki tabor kolejowy. Wtedy inne byłyby uwarunkowania techniczne takiej budowli. Przecież jeżeli będziemy mieli tory za oknem, to nasze domy po prostu w przeciągu paru lat popękają i się nam posypią. Tego też nikt nie bierze pod uwagę.
Tak, no a tu pan z Kolejowego Podlasia powiedział, że 150 lat temu nie przewidywano tego, co będzie. No ja mam wrażenie, że dzisiaj też jakby nie ma przewidywania tego, co będzie. Za 5 czy 10 lat miejscowości takie jak Sochonie, Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Fabryczne, one będą de facto częścią Białegostoku i kierowanie tam obwodnicy no jest totalnym nieporozumieniem.
Z jednej strony kolej jest potrzebna do rozwoju.
Słyszeliśmy, że to jest niezbędne.
Tak, jest to niezbędne. Natomiast też trzeba pomyśleć, że taka kolej zapobiega rozwojowi miasta, ogranicza ten rozwój.
Tworzy taką naturalną barierę.
Jeśli zamkniemy Białystok od strony północnej obwodnicą, która tak de facto jest na terenie miasta, więc rozwój miasta w tamtą stronę jest już zablokowany, ograniczony.
A warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę od Dobrzyniewa po Sochonie, czyli mamy tutaj ten cały skrawek od wylotówki na Ełk do wylotówki na Augustów, to ten teren jest najbardziej rozbudowującym się terenem wokół Białegostoku. Tam są naprawdę drogie działki, ludzie uciekają tam z miasta, bo tam jest cisza, spokój, jest piękna przyroda, nie ma tam żadnego zabudowania przemysłowego i jakby niszczenie tej najpiękniejszej okolicy wokół Białegostoku, no jest totalnym nonsensem.
Bo to jest pomiędzy granicą Puszczy Knyszyńskiej a Białymstokiem. Taki naturalny pas.
Mamy jeszcze Dolinę Supraśni. Piękne miejsce, gdzie mnóstwo białostoczan spędza wolny czas. I to też chcą nam zniszczyć.
Czyli te uwarunkowania przyrodnicze jakby są też przy planowaniu tejże obwodnicy kolejowej nieuwzględniane, no bo te pierwsze cztery warianty, które zobaczyliśmy, no tak jak pani wspomniała, naruszają źródliska wody, które są zaopatrzeniem
dla miasta.
Przechodzą
przez tereny zalewowe.
No właśnie. Potem kwestia domów, które tam zostały zbudowane. Zadziwiające, że no, nie otrzymywaliście w warunkach zabudowy tych decyzji o możliwości zbudowania domu. No, sugestii, informacji, myśli, że być może w przyszłości będzie tam jakaś obwodnica drogowa, kolejowa i tym podobne.
Czyli inwestycja infrastrukturalna. Bo nikt o tym nie wiedział. Ale nawet władze gminy o tym nie wiedzą oficjalnie.
W tej chwili nadal są wydawane kolejne zezwolenia na budowę. Trwają budowy domów W każdej z tych miejscowości trwają budowy domów, a mieszkańcy tak naprawdę szukają informacji, tej informacji nie mają. Na spotkaniu 23 września usłyszeliśmy deklarację PKP, że będzie uruchomiona rodzaj skrzynki, rodzaj strony internetowej, gdzie mieszkańcy będą na bieżąco mogli zapoznawać się z kolejnymi etapami prac PKP, prac projektowych. Do tej pory, a minęło półtora miesiąca, do tej pory żadnych takich informacji nie ma. Informacje PKP, że proszę się nie denerwować, to są jakieś wstępne projekty, nic tu nie jest przesądzone, okazało się absolutną nieprawdą, bo już następnego dnia na stronie PKP pojawiło się ogromne ogłoszenie o zatrudnieniu kierownika tej budowy, proszę państwa. No to czy my jako mieszkańcy możemy się czuć poważnie traktowani przez drugą stronę? Czy te zapewnienia, które słyszymy, że wszystko będzie dobrze, że nasz interes zostanie uwzględniony, nasz, czyli de facto mieszkańców dwóch gmin i dużej części Białegostoku, czy ten interes faktycznie zostanie zabezpieczony? Czy tylko ważniejsza jest inwestycja, która jest potrzebna dla Białegostoku, jest potrzebna dla Podlasia, ale chyba każdy, kto choć trochę ma pojęcia ekonomicznego, rozumie, to widzi, że to jest głównie w tym interes ma PKP jako potężny przewoźnik, który będzie zarabiał na transporcie od Niemiec przez Polskę po kraje nadbałtyckie.
No i także do Chin.
Na spotkaniu sejmiku jeden z radnych zapytał się, czy w związku z tym, jakby z tą planowaną inwestycją i w związku z całą tą infrastrukturą, jest szansa przeniesienia 3%, 5% tirów, tak, czyli transportu drogowego na tory. Co odpowiedział pan PKP? Nie uwzględniają takiej sytuacji. Więc tak naprawdę, czy to chodzi o to, żeby pomóc i społeczeństwu, i jakby regionowi, czy jaki jest w tym interes?
Ta inwestycja, czyli obwodnica kolejowa, podłączona została do znacznie większego tematu pod nazwą Rail Baltica. I pytanie, no bo Rail Baltica, jak przypominam sobie plany sprzed 2 lat chociażby, w ogóle miała nie wkraczać do Białegostoku, tylko pojechać torem od tego kierunku warszawskiego w stronę Ełku wzdłuż ulicy Elewatorskiej.
Faktycznie pierwotnie takie plany były, niemniej jednak zmieniło się to. Mimo wszystko chciałbym zwrócić tutaj też uwagę mieszkańcom, że zgadzam się, że linia kolejowa w pobliżu domów jest minusem.
Absolutnie.
Absolutnie. Jest jednak tego pewien plus, bo mieszkając na obrzeżach Białegostoku, jak państwo pewnie zauważają, coraz dłużej i coraz gorzej jedzie się do centrum. W tym momencie z rozwojem kolei, z rozwojem Rail Baltica będzie też związany prędzej czy później rozwój kolei podmiejskiej. I to w tym momencie wpływa. Ja chciałbym zwrócić uwagę, jak na przykład...
Czyli sugeruje pan, że w przyszłości może powstać taka siatka połączeń wewnętrznych i będzie można do miasta dojechać koleją, a nie samochodem.
Tak, zgadza się.
Ja w tym miejscu chciałabym tylko panu przypomnieć, że to jest to jest kolej szybkiego ruchu. Pociągi mają nią jeździć 200 km na godzinę. Tak, na sejmiku żeśmy się dowiedzieli, że nawet 250-260. Więc proszę... Poza tym przepustowość tej inwestycji to ma być do 300 pociągów na dobę. Proszę mi powiedzieć, gdzie tam pan widzi transport osobowy, gdzie będziemy mieli co 15 minut śmigający za oknem pociąg szybkiego ruchu?
Powiem tak, to są tylko założenia i znając życie, to takiej częstotliwości nigdy nie będzie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak na przykład funkcjonowałaby Warszawa, Gdańsk czy inne miasto bez kolei miejskiej. I prędzej czy później to samo czeka Białystok.
Tak zwane SKM-ki.
Tak zwane SKM-ki. Gdańsk bez SKM-ki by nie istniał. Większość ruchu między Gdańskiem, Gdynią, w ruchu w Trójmieście jest obsługiwana pociągiem. Mam rodzinę, mam znajomych pod Warszawą. Tam nikt nie jedzie samochodem do stolicy. Tam są parkingi, które się nazywają park and ride. Podjeżdża się samochodem i przesiada się albo na SKM-kę, albo na pociągi kolei mazowieckich. Bo jest to jedyna przewidywalna metoda dotarcia na czas do centrum.
No dobrze,
i to samo czeka prędzej czy później
Białystok. Chyba aspiracji takich nie mamy, żeby przenieść stolicę do Białegostoku. My zbierając podpisy pod petycjami i do ministra infrastruktury, i do pana premiera, zebraliśmy kilka tysięcy podpisów mieszkańców.
No tak szacuję, że gdzieś około już prawie 8 tysięcy.
Tak, tak, tak. I naturalną rzeczą jest, że zbierając te podpisy, pytaliśmy ludzi, co oni sądzą. Proszę mi wierzyć, w 100% osób, które pytaliśmy, wszystkie są przeciwne i nie ma ani takich potrzeb, ani takich oczekiwań, żeby tworzyć kolej podmiejską, nawet jeśli ona byłaby jakąś tam pochodną tej obwodnicy kolejowej.
Gdańsk, podał pan przykład Gdańska, tam jest geograficzne uwarunkowanie też tej kolei, bo ona przechodzi przez całe Trójmiasto i rzeczywiście bardzo dobrze to funkcjonuje. Stolica Warszawa z kolei jest miastem kilkakrotnie większym niż Białystok. Geograficzne położenie Białegostoku jest takie, że i wielkość tego miasta, wydaje mi się, że na tą chwilę czy w najbliższym czasie ta kolej taka wewnętrzna nie będzie potrzebna.
Podam inny przykład, ponieważ ja pochodzę ze Szczecina i 10 lat temu nie było jeszcze mowy o budowie kolei podmiejskiej w Szczecinie. W tym momencie już są takie plany i to plany realne. I w 2022 ma być kolej od Polic do Stargardu Szczecińskiego. Przepraszam, Stargardu, bo już nie jest szczeciński.
Ja dojeżdżałem do szkoły z Polic właśnie do Szczecina i pociąg jechał 13 kilometrów, nie, 20 kilometrów przez półtorej godziny, bo było 13 stacji, ale wtedy były pociągi
natomiast te
parowe,
plany,
w związku z tym to była plany, zupełnie inna sytuacja.
Te plany, o których pan mówi, dotyczą stricte kolei osobowej. Nie mówimy tutaj o inwestycji tak potężnej jak Rail Baltica, prawda?
I obwodnica towarowa, bo de dokładnie. Facto dotyczy to obwodnicy towarowej.
To jest dokładnie tranzyt towarowy.
Ja chcę powiedzieć, że PKP tutaj jest na siłach walczyć z Naturą 2000. Ta kolej podmiejska nie ma szansy tam tak jakby zaistnieć. Więc ja akurat mieszkam w miejscowości Ponikła. My tam mamy tą Naturę 2000, mamy siedliska ptaków i tak naprawdę tego aspektu też nikt nie bierze pod uwagę.
Czyli czeka nas jeszcze walka z ekologami o ewentualne ulokowanie tej inwestycji.
Jeszcze do tych, ja może w ogóle tak to podsumuję się do początku, wrócę. Ja to zawsze z punktu inwestycyjnego, koszta, zyski i tak dalej. Ja akurat ten temat, moim zdaniem to na początku to zostało już ten temat spalony przez PKP. Te pierwsze konsultacje zostały przez nich nieprzygotowane. Przyjechali, pokazali, myśleli, że już, że to będzie sprawa, że sprawa ucichnie, a tak naprawdę to będzie się bardzo głośno. I znowu jakieś tam były kolejne tamte konsultacje, no i w wyniku tego, tak jak PKP już ostatnio wspomniało, że teraz będzie nas co drożej kosztowało. Bo teraz muszą te tory poprowadzić no troszeczkę inaczej, oddalić się bardziej od mieszkańców. Natomiast ja tak zastanawiam się, czy tego w ogóle nie można jeszcze dalej przenieść. Jakieś 20 chociażby kilometrów, choć już ktoś tam z PKP mi wspominał, że już nawet PKP będzie musiało się zadłużyć, tak? Ale nas to po prostu nie interesuje, tak? Że się PKP będzie musiało zadłużyć.
Za chwilę powrócimy do tego tematu i będziemy zmierzali już do kropki, czyli do podsumowania. Co dalej? Protesty zostały wysłane. Część z tych protestów już została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Trafiły, jak słyszeliśmy, do kancelarii premiera. Będą kontynuowane te protesty? Czy szykujecie się na spotkanie? Czy zawiążecie stowarzyszenie przeciwko budowie kolejowej obwodnicy Białegostoku? Jak to będzie dalej wyglądało?
Jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy przeciwni samej inwestycji, więc nie będziemy zakładali na pewno stowarzyszenia o nazwie Przeciwnicy Inwestycji Kolejowej. Natomiast my cały czas patrzymy na ręce PKP. PKP nie chce z mieszkańcami rozmawiać, no bo to widzimy, takie są fakty. Natomiast my absolutnie jesteśmy cały czas czujni i jesteśmy cały czas siłą, bo mieszkańcy kilku miejscowości nagle okazało się, że mają wspólny interes, którego trzeba bronić. I my dzisiaj jesteśmy siłą kilku tysięcy ludzi, którzy mają ze sobą kontakt, którzy są zgodni co do tego, że jeden drugiemu musi pomóc, bo my zobaczyliśmy, że możemy liczyć tylko na siebie, ani na polityków, którzy byli aktywni przed wyborami, ani na PKP, ani nawet na jakichś tam ekologów czy pseudoekologów, którzy też próbowali coś sobie na tym ugrać. My, zwykli mieszkańcy, media lokalne nazwały nas pospolitym ruszeniem. No i ta nazwa zaczyna funkcjonować. Rzeczywiście jesteśmy pospolitym ruszeniem, bo nikt z nas nie jest tutaj profesjonalnym geodetą czy wojownikiem. Każdy z nas ma swoją pracę, swoje domy i swoje rodziny i tym na co dzień żyjemy, ale sprawa to
dotyczy waszych domów,
zjednoczyła nas bardzo.
Się zjednoczyliście. Czy jest jakieś, pani Magdaleno, pole kompromisu?
Oczywiście, że jest pole kompromisu, natomiast potrzebne jest to, co powiedziałam na samym początku, dialog. Chcemy dialogu, chcemy rozmowy z PKP PLK. Niestety oni nie chcą z nami rozmawiać. Mam nadzieję, że to, co powiedział Andrzej, i my jesteśmy siłą, jesteśmy jednością i będziemy działać dalej. Jesteśmy gotowi na wszelkie działania. Jeżeli trzeba nawet będzie, to wyjdziemy na tory. Jesteśmy gotowi i będziemy walczyć, bo walczymy o nasze życie, o nasz spokój, o naszą rodzinę, tak? To jest podstawowa jednostka społeczna, rodzina. Dlatego jesteśmy zdeterminowani i będziemy działać i nie pozostawimy żadnej miejscowości tutaj samej. Chciałabym podkreślić, że jakby ratuje nas taka jakby sytuacja, taki kompromis, takiego kompromisu oczekujemy, że ta inwestycja zostanie odsunięta od terenów, nie będzie ingerowała w zabudowę, nie będzie niszczyła ludziom życia. I niezależnie od tego, która tutaj z miejscowości na przykład w nowych wariantach będzie w lepszej sytuacji, która w gorszej, wszyscy jesteśmy tutaj zjednoczeni w tej sprawie i będziemy bronić wszystkich mieszkańców.
Pytanie do pana Pawła Dubrawy. Czy jest taka możliwość, żeby przesunąć tę obwodnicę na tyle kilometrów, żeby nie dotykała istniejącej już zabudowy? Czy była w odpowiedniej strefie, odpowiednio oddalona?
No, możliwości zawsze są, z tym, że tak jak było tutaj mówione, PKP PLK ma wysłać zapytanie do instytucji, wielu instytucji, między innymi do Wód Polskich, do Lasów Państwowych, no i dopiero w tym momencie będzie można mówić i decydować na ten temat.
Czyli oczekujemy na odpowiedzi, i konkretne plany tak usytuowania. Czy da się pogodzić tę obwodnicę kolejową z centrum logistycznym?
No myślę, że się da. No należy zawsze dążyć do kompromisu i rozmawiać. I myślę, że jest szansa na porozumienie i wyważenie interesów.
No właśnie. Czy są ewentualnie możliwości takie, że przy odpowiednim zaangażowaniu pieniędzy udałoby się z mieszkańcami jakoś dogadać? To znaczy, że wytyczamy pas kolejowy odpowiednio daleko od zabudowań. Jeśli niektóre zabudowania 5 kilometrów... 5 kilometrów na przykład i wszystkie zabudowania stamtąd przenosimy z tego pasa przy trasie, przenosimy w inne rejony. Czy takie warianty też dopuszczacie ewentualnie?
No, trudno chyba się wypowiadać za te osoby, po czyich podwórkach
tory przebiegną.
Przebiegną tory. My powtarzamy...
No bo jakiś kompromis trzeba. Jak słyszeliśmy, obwodnica kolejowa jest niezbędna, bo trzeba wyprowadzić ciężki ruch towarowy poza granicę miasta.
To wszystko nie negujemy musi się odbyć tej inwestycji.
Z poszanowaniem prawa. I to jest najważniejsze. Tak, żeby kolej przestrzegała prawa. My też będziemy przestrzegać prawa.
No ale jest jeszcze specustawa. I co wtedy? To pytanie na razie zostawiamy bez odpowiedzi. Będziemy do tematu wracali. Czekamy teraz na warianty, które ma przedstawić PKP PLK i wtedy będziemy wiedzieli, jak planują to kolejarze, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku. Dzisiaj dziękuję. Za 3 minuty niecałe, godzina 14. Naszymi gośćmi byli Joanna Rybołowicz, Maciej Cichocki, Krzysztof Tur, Andrzej Anikiej, Karol Zieliński, Bernard Radziszewski, Magdalena Sienkiewicz oraz Paweł Dubrawa z Kolejowego Podlasia. A wymienieni wcześniej państwo to oczywiście mieszkańcy spod Białegostoku, którzy bronią swoich nieruchomości. I Białegostoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.